de travaux de philosophie.
Nos discussions portant sur les questions actuelles.
Ich würde bleiben froh, wenn ich glaube, nicht zu können, nicht zu sleeping.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
W kolejnej rozmowie z cyklu Aporie Samowiedzy zwrócimy uwagę na zagadkę związaną z poznawaniem samego siebie. Problemem może być znaczenie, jakie przypisujemy zaimkowi ja. Wspomina pan profesor w książce, że jest takie centralne pytanie, czy ja, które mówi o sobie samym w pierwszej osobie, jest właśnie tym myślącym podmiotem, o którym mówi. Ten zaimek ja, zdaje się, rodzi zasadnicze pytanie przy poznawaniu samego siebie, prawda?
Tak, to jest bardzo kłopotliwy zaimek ze względów logicznych i semantycznych. W latach 60. zajmował się tym intensywnie taki logik amerykański Hector Neri Castaneda. No i właściwie większość swojej twórczości poświęcił analizowaniu rozmaitych sposobów wypowiadania się, w których przyjęta jest perspektywa pierwszoosobowa, pojawia się w sposób ukryty lub jawny zaimek ja. Często pojawia się w sposób ukryty, no szczególnie, no cóż, w języku polskim nie potrzebujemy zaimka ja w sposób taki jawny w wielu bardzo zdaniach, no ale on tam się pojawia w sposób niejawny i przysparza problemów, ponieważ nie można zastosować salva veritate, czyli przy zachowaniu prawdziwości całego zdania, podstawienia za zaimek ja jakiejś innej synonimicznej treści. Jeżeli mówię teraz coś w pierwszej osobie, prawda, ja teraz rozmawiam z panem o filozofii przed mikrofonami naszego radia Set Contra, to wówczas ta wypowiedź nie może mieć parafrazy polegającej na tym, że zamiast ja podstawię swoje imię i nazwisko, zaopatrzę to jeszcze, nie wiem, w datę urodzenia, albo w sprawowane funkcje, albo w wiek metrykalny i jeszcze w coś tam. Jakkolwiek wiele bym tam nawstawiał rozmaitych cech, to nie będzie to zdanie równoważne ze zdaniem ja robię to, a to. A to dlatego, że ja po prostu mogę nie wiedzieć o tym, o tych swoich cechach. No? Jeżeli ktoś uparłby się i powiedział, że zamiast ja należałoby podstawić takie określenie, osobnik o kodzie genetycznym takim a takim i tu podać pewien zestaw moich, prawda, odczyt moich chromosomów dokładny, co niewątpliwie identyfikowałoby mnie. Nie byłoby innego człowieka o takim samym zestawie genów. To jednak wciąż nie byłby to dostateczny substytut tego ja. Dlatego, że ja obejmuje również tego, kto mówi o sobie jako o tym a takim osobniku, który posiada takie a takie właśnie cechy. Ja to jest też ten, który myśli i ustosunkowuje się do tego, kim jest. Ja to ten, kto wie, kim jest. Czyli nie wystarczy tylko podstawić równoważnik przedmiotowy tego, który mówi, ale ten, kto mówi, musi się przyznać do tego równoważnika, to znaczy, że on jest właśnie tym kimś, kogo cechy zostały podstawione do tego zdania. Słowem, prawda pewna o tym ja, kto to jest, co tam się kryje za tym zaimkiem, jaka jest jego istotna treść, cały czas będzie nam uciekała. Możemy podstawić równozakresowe wyrażenie pod to ja i wciąż nie uzyskać odpowiednio przekonującego, równoważnego zdania, które mówi to samo o rzeczywistości i ma te same warunki prawdziwości. Kiedy Castaneda się nad tym zastanawia, to używa takiego prostego przykładu. Wymyślił sobie, czy też wziął z rzeczywistości wydawcę pisma, które się nazywa Soul i takie zdanie formułuje. Wydawca Soul uważa, że jest milionerem. No, gdybyśmy to rozwinęli, to byśmy wtedy powiedzieli, że wydawca Soul uważa, że on, no moglibyśmy wstawić to, on jest milionerem. Moglibyśmy zamiast wydawcy Soul postawić on, i powiedzieć. On uważa, że on jest milionerem. I teraz, czy pierwsze on w tym zdaniu znaczy to samo, co drugie on? Otóż nie. Właśnie Castaneda twierdzi, że nie, bo pierwsze on to oznacza tego, kto mówi. Tego, kto mówi, kto uważa, kto wyraża swoje zdanie. To drugie on natomiast, że on jest milionerem, to jest określenie przedmiotowe, które odnosi się do takiej osoby, która miałaby kompetencje powiedzieć o samej sobie, że jest milionerem, która znałaby samego siebie, więc to ten pierwszy on zna tego drugiego on, ustosunkowuje się do tego drugiego i mówi o nim pewne rzeczy. Jest duża różnica pomiędzy przedmiotowym użyciem słowa on, tak jakbyśmy mówili o jakimś przedmiocie, a takim użyciem słowa on, że przypisujemy mu kompetencje do mówienia o sobie. Więc taki zaimek on, w którym przypisujemy mu tego rodzaju kompetencje, że potrafi on mówić o sobie, to tak jakbyśmy my sami, ja sam mówił o sobie. Czyli znaczenie takiego zaimka on to jest dokładnie takie samo znaczenie, jak znaczenie zaimka ja, gdybym był tam na jego miejscu. Gdybym był na jego miejscu, to właśnie to bym o sobie powiedział. Bo ja mam taką kompetencję, że wiem o sobie różne rzeczy. To nie jest takie łatwe. No, to nie jest żaden przedmiot. Ten podmiot, który mówi, to nie jest żaden przedmiot. To jest właśnie ten problem z Kartezjuszem, że kiedy Kartezjusz jakby odkrył to w swojej filozofii, że jest to ego cogito, to ten podmiot, który stoi za wszystkimi moimi myślami, odczuciami, doświadczeniami i tak dalej. To w punkcie wyjścia niewiele się da o nim powiedzieć. Wszystko, czego doświadczam, wszystko, co mówię, ma za sobą ten podmiot, tego kogoś, kto właśnie doświadcza, tego kogoś, kto właśnie mówi. Ale kiedy zacznę o nim mówić przedmiotowo, to już wtedy on nie jest tym, kto mówi, tylko tym, o kim się mówi. I błąd Kartezjusza na tym może polega, że zbyt pochopnie i szybko przeszedł od tej zagadki, od tego dostrzeżenia, że jest we mnie ta podmiotowość, do jej określenia jako res cogitans, czyli pewna rzecz, która ma swoje miejsce po prostu w ontologii, jest przedmiotem, który nie posiada własności materialnych, ale posiada własności duchowe i jest po prostu substancją, osobną substancją. To przyprawiło właśnie Kartezjusza o ból głowy związany z tym jego dualnym pojmowaniem rzeczywistości. Właściwie nie Kartezjuszowi przysporzyło tego bólu głowy, tylko nam wszystkim, którzy jakoś dziedziczymy tę tradycję filozoficzną. Więc Castaneda nie chce iść tą drogą. On nie chce przypisywać owemu zaimkowi ja przedmiotowego ściśle, przedmiotowego odpowiednika. On nie odnosi się do żadnej klasy przedmiotów, do żadnego bytu w ścisłym sensie. No ale czymś musi być. Jakiś sens ma wypowiedzenie słowa ja na początku zdania, w którym mówimy ja uważam, że ja coś tam robię, prawda? Jestem taki, a taki. Myślę i sądzę to i owo. Więc hipotez może być tu bardzo wiele, oczywiście. Manfred Frank w takiej książce o samoświadomości sugeruje, że jest taki specjalny poziom samoodniesienia, który on nazywa trybem de se, który odróżnia się od trybu de dicto, czyli od mówienia, że coś jest jakieś, a także od trybu de re, który polega na tym, że się mówi o jakimś obiekcie, że jest jakiś. Czyli mówi się, że jest jakiś X, który ma jakąś cechę P i X jest identyczny z A. I to A to jest właśnie ten obiekt, o którym my orzekamy. Czyli nie mówimy ogólnie, prawda, że A jest jakiś tam, tylko że jest pewien konkretny przedmiot, który ma pewne cechy i jest z tym A identyczny. Orzekamy o tym przedmiocie dokładnie, pewną ogólną cechę sprowadzamy do tego przedmiotu. Ani mówienie de dicto, ani mówienie de re nie spełnia warunków, których byśmy oczekiwali, kiedy mówimy o samych sobie. Ponieważ zawsze jest taka możliwość, że moglibyśmy nie wiedzieć, że posiadamy pewne cechy. Moglibyśmy nie wiedzieć, że jesteśmy identyczni z pewnym przedmiotem. Tutaj Manfred Frank powołuje się na tą anegdotkę z Wilhelmem Machem, kiedy to Mach wsiada do autobusu w Wiedniu i widzi swoje odbicie w szybie, czy też w jakimś lustrze, chyba w szybie naprzeciw, i nie poznaje siebie i myśli o sobie w taki sposób właśnie obiektywny. A cóż to za jakiś wynędzniały belfer wsiadł do omnibusu, a po chwili dopiero zdaje sobie sprawę, że przecież patrzy na własne odbicie. Więc czego w tym krótkim momencie konfuzji zabrakło Wilhelmowi Machowi? Zresztą on sam opowiada tę historię, jest ona prawdziwa, czy pochodzi z jego wspomnień. Czego mu zabrakło? Jakiego typu odniesienia do samego siebie? No, widział siebie, widział swój wygląd, mówił o sobie, ale nie wiedział, że to on. I właśnie Frank sugeruje, że to jest bardzo specjalne odniesienie, taka relacja kompetencji w stosunku do samego siebie, która nie polega na dokładności opisu, ani nawet na tym, że ten opis dotyczy pewnej konkretnej osoby, bo wciąż możemy nie wiedzieć, że jesteśmy tą konkretną osobą, tylko tej syntezy naszej świadomości, można powiedzieć, i przedmiotu, nośnika tej świadomości, jakim jesteśmy my sami. Nie da się tej syntezy wyrazić w żaden inny sposób. Po prostu ją mamy, lub czasami może ulec jakiejś atrofii, ale nie da się jej zastąpić żadną inną relacją poznawczą, ani semantyczną, żadnym typem odniesienia przedmiotowego. No właśnie, no, Castaneda też idzie tym tropem i wielu różnych autorów idzie tym tropem, na przykład Roderick Chisholm i być może też Elizabeth Anscombe, kiedy mówią o tym, że doświadczenie właśnie ja jest niewyrażalne. No ale skoro jest niewyrażalne, to stawia pod znakiem zapytania nasze pretensje do samowiedzy. Jeżeli nie wiemy, co właściwie ogłaszamy, kiedy wypowiadamy zaimek ja, kiedy rozpoczynamy wypowiedź w pierwszej osobie, jeżeli to się tak dalece skrywa gdzieś w jakiejś semantycznej próżni, no to wszystko inne w pewnym sensie ulega podważeniu. Niezależnie od tego, jak ciekawą mamy autonarrację i autocharakterystykę, to wciąż będzie nam się wymykał ten, kto mówi te wszystkie rzeczy o sobie samym. Mówi o sobie jako o pewnym przedmiocie. Owszem, ale kto mówi? W końcu Castaneda wymyślił coś takiego, że rzeczywiście nie mamy nigdy dostępu do tego poziomu, do tej treści. To w ogóle nie jest treść. To nie jest coś, co dałoby się semantycznie zinterpretować, nadać temu jakąś kategorię semantyczną, zbudować jakieś ontologii, która by pokazywała, gdzie jest miejsce tego obiektu oznaczanego przez ja w świecie. Nie ma czegoś takiego. On mówi o tym, że ja pokazuje się w pewnych takich przebraniach, mistyfikacjach, odsłonach, które nie stanowią żadnej jasnej, spójnej klasy, tylko raczej narracyjnie nadbudowują się jedna koło drugiej, wychodzą jedna z drugiej. Tak te zasłony, można powiedzieć, odsłaniając się, odsłaniają kolejne zasłony. Jest pomiędzy nimi dynamiczna więź, ale nie ma więzi kategorialnej. Nie stanowił przedmiotu ani sfery bytowej.
Wspomina pan profesor w książce, że myśl tę można wzbogacić o ideę Edmunda Husserla. I Edmund Husserl proponuje pojęcie noematu, które miałoby pomóc w rozwiązaniu i w uzupełnieniu pewnej luki, która znajduje się pomiędzy myślą Castaniedy a jego pewnymi pomysłami psychologicznymi, prawda?
Tak, ponieważ takie psychologizowanie na temat tego, w jaki sposób nasze ja się ukrywa w rozmaitych postaciach narracyjnych czy wyobrażeniowych, aczkolwiek samo w sobie ciekawe, nie wydaje mi się aż tak ciekawe filozoficznie. Więc oczywiście trzeba szukać innych, ciekawszych rozwiązań filozoficznych, żeby nadać jakiś jasny sens temu samoodniesieniu, temu, co znaczy właściwie zaimek ja. I noemat u Husserla to jest pewnego rodzaju sens przedmiotowy. To jest to, co utrzymuje się jako stałe, jako niezmiennik w tych zmieniających się naszych percepcjach czy ujęciach rzeczywistości. No cóż, jeden i ten sam sens przedmiotowy, niezależnie od tego, czy dotyczy materialnej rzeczywistości, czy niematerialnej rzeczywistości, możemy ujmować z różnych stron. Prawda? Czy będzie to przedmiot tu leżący przede mną na stole, czy to będzie równanie matematyczne, to zawsze możemy w różnych aktach prezentować sobie ten właśnie obiekt i z różnej strony to ujmować, przy czym zachowuje się pewien rdzeń, właśnie takie noematyczne co, czyli to, co stanowi sens niezmienny w tych różnych aktach. I teraz, jeżeli w wielu różnych sytuacjach wypowiadam zdania zaczynające się od zaimka ja, albo mam myśli ciche, które zawierają w sobie implicite ten zaimek ja, to być może rzeczywiście nie wiąże się z nimi jakaś jedna treść przedmiotowa w ścisłym sensie, ale noemat pewien, noemat tego, co znaczy być sobą, wydaje mi się całkowicie możliwy, że jest pewien spójny i trwały niezmiennik, sens przedmiotowy jako niezmiennik różnych naszych pierwszoosobowych ekspresji, pierwszoosobowych wypowiedzi, pierwszoosobowych przeżyć, pierwszoosobowych intuicji, no i różnych tych aktów, które pierwszoosobowo wykonujemy. I teraz, co byłoby takim niezmiennikiem? No nie może być to taki sam niezmiennik, jak przy innych doświadczeniach przedmiotowych. Więc zapewne polega tutaj on na, tak sugeruję, kierując się zresztą książką polskiego autora Łukasza Kosowskiego, który napisał taką rozprawę o noemacie, sugerując, że noemat mógłby być rozumiany i byłoby to lepsze niż inne jego interpretacje, jako myśl, jako sens możliwy do pomyślenia. Czyli nie byłby noemat całkowicie zdeterminowany tylko doświadczeniem i jego zmiennością, ale możliwością pomyślenia sobie o tej treści. I to by mi bardziej pasowało do zagadki ja, bo jeżeli ja jest jakiegoś rodzaju noematycznym sensem, to on musi obejmować nie tylko pulę moich doświadczeń ze sobą samych, ale również wszystko to, co mógłbym o sobie pomyśleć. W końcu jestem ja również w swoich fantazjach, jestem ja w swoich snach, w swoich wspomnieniach, w swoich predykcjach dotyczących przyszłości. Również jestem ja wówczas, kiedy mam myśli absurdalne, kiedy myślę o przedmiotach nieistniejących, kiedy wymyślam alternatywne i niemożliwe do zrealizowania warianty swojego życia. Myślę, prawda, kontrfaktycznie, to też jestem ja. Więc rzeczywistość nie nakłada tutaj mocnych ograniczeń na to, co to znaczy być ja. Natomiast myśl, owszem, to, co zdolny jestem pomyśleć, to też zdolny jestem właśnie pomyśleć, czyli w pierwszoosobowy sposób wyrazić przed samym sobą, czy w mowie, czy w myśli, czy w jakimś odczuciu. Więc bogactwo wariantów myślowych raczej definiowałaby to, co to znaczy ja. Tak? Ja by się definiowało w sferze, czy w domenie możliwości myślowych. To mnie urzekło. Rzeczywiście po przeczytaniu książki Kosowskiego i przy porównaniu to z tym problemem, którego on nie porusza, ale który mnie interesuje, to znaczy jaki jest noematyczny korelat owego ja, to pomyślałem, że to jest jakieś rozwiązanie, ale znów nie byłem z niego całkiem zadowolony i tak w duchu tych rozważań aporytycznych doszedłem do wniosku, że nie kończy się tutaj zagadka, raczej przeciwnie, zaczyna nowa, przykra zagadka związana z tym, że tego rodzaju całość myślowa, całość rzeczywistości możliwej, tego, co możliwe do pomyślenia, jest po prostu zwyczajnie nieuchwytne dla podmiotu. Możemy sobie tak rozmyślać, że jest taka całość, projektować ją niejako, postulować, ale nie jesteśmy w stanie uczynić jej nigdy przedmiotem wglądu, badania. Czyli mając intuicję, czym jest ja, jednocześnie tracimy zupełnie z oczu możliwość poznania tego ja. Tak dalece, skomplikowanie definiujemy ten przedmiot, że wykracza on poza nasze kompetencje poznawcze. moim zdaniem to, co zrobił Castaneda, jest lepsze w tym sensie, że on daje konkretne recepty, jak możemy to ja plasować w świecie, jak możemy widzieć się, zobaczyć się w świecie w tej czy innej odsłonie. Tyle, że koszt, jaki on musi ponieść, to jest taki, że nie wiemy, co to jest. Nie mamy żadnego sposobu, żeby zbudować kategorię. Ja sam. Ja natomiast proponuję w duchu właśnie tym fenomenologicznym, że mamy uchwytną kategorię, co to znaczy być sobą, ale nic z tym nie można zrobić. To znaczy, można tylko pokazać palcem, o mniej więcej to jest korelat naszego ja, ale czy można to poznać? Czy można mieć jakąś samowiedzę? Czy można mieć jakieś zobowiązania? Poczucie odpowiedzialności, rodzaj takiego właśnie zobowiązującego wglądu w samego siebie, to jest wysoce niepewne w tym nowym ujęciu. Dlatego wcale nie jestem z niego zadowolony. Uważam, że jak to często bywa w filozofii, płacimy dużą cenę za pewne rozwiązania. Castaneda płaci cenę niepewności ontologicznej. Ja natomiast płacę cenę niepewności epistemologicznej. Niestety nie mogę powiedzieć, która z tych cen jest bardziej do zaakceptowania. Wszystko zależy od tego, jakie cele mamy.
Do przyszłych aporii, a mamy ich jeszcze kilka w zanadrzu, wrócimy już w następnych rozmowach. Dziękujemy.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe.